Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że wygrał jeden film, troszeczkę mniej pracy, natomiast dla tych wszystkich, którzy głosowali na drugi film, pragnę poinformować, że w czwartek nastąpi publikacja drugiego filmu. On będzie w części motywacyjnej. Drodzy Państwo, syndrom sztokholmski. Bardzo trudny temat, bardzo mało zgłębiony ten temat. Natomiast coraz częściej przywiązywany właśnie do sytuacji przemocy, przemocy domowej, ale coraz częściej przemocy narcystycznej. Z szacunków, które mamy dzisiaj do dyspozycji, wiemy, że około 70% osób po narcystycznym zawłaszczeniu ulega syndromowi sztokholmskiemu. Jest to ogromna ilość osób. I warto w tym momencie powiedzieć troszeczkę więcej, bo sama świadomość tego, że się nie zgłupiało, że się nie zwariowało, że nam się nic w głowie nie pomieszało, że coś jest nie tak, powoduje, że już sama ta świadomość, że wiemy, czemu ulegliśmy, powoduje po części nasze zdrowienie, czyli taką pobudkę dla naszego mózgu i dla naszej świadomości i dla naszych odczuć, że coś się ewidentnie nie dzieje. Sama jestem tego przykładem i sama wiem, że uległam niestety temu syndromowi i sama świadomość, w momencie, w którym przeczytałam książkę, też o niej Państwu powiem w dalszej części, spowodowała moje aha, o to chodzi. I zgłębienie tego tematu spowodowało, że udało mi się wyrwać z tego syndromu. Syndrom jest dość charakterystyczny i zarazem bardzo dziwny, bo to jest właśnie to, ja ciągle głębię i ciągle dogrzebuję się tych sytuacji, dlaczego głowa osoby zawładniętej narcystycznie nie jest w stanie pracować tak, jak chcemy, żeby pracowała i co się z nią dzieje. Więc te kropeczki próbuję łączyć, próbowałam łączyć, już myślę, że w 90 paru procentach zgłębiłam, o co chodzi, więc od razu Państwu to wszystko, no nie od razu, ale staram się Państwu przekazywać te informacje, do których sama przez 4 lata doszłam. Drodzy Państwo, syndrom sztokholmski, inaczej przywiązanie z pojmania albo paradoksalna wdzięczność. Tak możecie pod takimi hasłami znaleźć informacje o tym syndromie, natomiast on jest moim zdaniem jeszcze bardzo słabo zbadany psychologicznie, od strony psychologicznej. Wynika to też z tego, że rzeczywiście wejście do, w cudzysłowie, głowy i emocji osób, które wychodzą z takiego syndromu, bo bardzo często właśnie zawładnięcie tych osób w tym syndromie powoduje, że one odmawiają jakiejkolwiek współpracy. Więc dużo z tego jest domysłem, dużo z tego jest obserwacji i dużo z tego jest takim pojęciem tego tematu, a chyba mi się tak wydaje. Dobrze, ja poza tym, że bardzo często dotyczy to w 90, może przesadziłam, ale w dużej części ten syndrom jest brany do osób właśnie porwań wszelakich i odnosi się ten syndrom do tego. Coraz częściej, nawet bym powiedziała bardzo już często, ten syndrom przypisywany jest osobom po przemocy. Po przemocy domowej, narcystycznej, psychicznej, fizycznej. Generalnie szacunkowo statystyki mówią, że mniej więcej 70% ofiar przemocy domowej ulega syndromowi sztokholmskiemu, czyli takiemu przywiązaniu do ofiary. Inaczej, przepraszam, do oprawcy. Bardzo przepraszam, czyli ofiara z oprawcą łączy ogromna więź emocjonalna. Dzisiaj w filmie opowiemy sobie, co to takiego jest, dlaczego to się tak dzieje. Zobaczymy objawy tego i spróbujemy sobie z tym poradzić, zadziałać. Ale najpierw trochę historii. Jak to zwykle w filmach musi być troszeczkę wesoło, więc żeby tak nie było pokutnie, to opowiem Państwu historię. 73 rok, czyli bardzo dawno temu, młody mężczyzna wpada do banku z bronią w ręku, przepraszam, tu ołóweczek, z bronią w ręku, strzela w powietrze, w górę i mówi: no to zaczynamy zabawę. Chyba imprezę, dokładnie. Zaczynamy imprezę. Zażądał od władz Szwecji, bo dzieje się to w Szwecji, zażądał od władz uwolnienia z więzienia swojego przyjaciela i dużej sumy pieniędzy. Bierze jako zakładników 4 osoby, pracowników banku, jako że ja też pracuję w banku, więc bliska mi ta historia i muszę ją z wesołością opowiedzieć, bo zawsze się zastanawiałam, co by się wydarzyło, gdyby. Więc bierze 4 zakładników, 3 kobiety i 1 mężczyznę i otrzymuje od rządu Szwecji, otrzymuje zarówno kolega dołącza do niego, jak i dostaje pieniądze. Natomiast niestety władze nie zgadzają się na to, aby mężczyźni wraz z zakładnikami wyjechali z banku, wsiną dal i tak dalej. Nie zgadzają się na to, żeby zakładnicy razem z nimi pojechali. Więc panowie zatrzymują przez 6 dni, spędzają 6 pełnych dni ze swoimi zakładnikami. Uwolnienie następuje przez wywiercenie dziury w mieszkaniu od góry i wpuszczenie gazu usypiającego. Po pewnym czasie okazuje się, ku zdziwieniu wszystkich obecnych, czyli i policjantów, i gapiów, i telewizji, i tego typu osób, które są postronne, okazuje się, że ofiary nie chcą wyjść. Ofiary, zakładnicy nie chcą opuścić budynku banku, bo boją się, że jeżeli zrobią to przed oprawcami, to oprawcy zostaną zastrzeleni przez policję. Zaczynają ochraniać oprawców. Wychodzą wszyscy razem i ku zdziwieniu wszystkich żegnają się. Ściskają się, żegnają się. Po jakimś czasie ofiary, kiedy już są na policji, mają zeznawać, odmawiają zeznania. Nie chcą stanąć przeciwko oprawcom. Nie ze strachu, ale z solidarności. Ofiary zaczynają bronić oprawców. Do tego stopnia, że utworzyli grupę, fundację, która zbierała pieniądze na ochronę ich, ponieważ zakładnicy uważali, że napastnicy tak musieli zrobić, że oni tak chcieli. Oni się z nimi zaczęli solidaryzować. Do tego stopnia, że jedna z pań stała się nawet kobietą jednego z zakładników. Taki paradoks. Zachowanie totalnie irracjonalne, które natychmiast wzbudziło ogromne zdziwienie i psychologów, i obecny na miejscu psycholog szwedzki nazwał to zjawisko właśnie syndromem sztokholmskim, czyli obroną swojego oprawcy przez ofiarę. Dziwne, prawda? Czy coś Państwu to przypomina? Dokładnie tak, to jest bardzo mocny syndrom, bardzo mocno zaznaczony dla ofiar narcyzmu, ofiar przemocy narcystycznej, przemocy domowej również. I zaraz go weźmiemy na tapetę odnośnie, bo to nas interesuje, odnośnie ofiar narcyzów, ofiar psychopatów, którzy w jaki to sposób robią i co się dzieje. Szybciutko Państwu tylko powiem, bo to jest bardzo ważna rzecz, objawy, które mają ofiary takiego syndromu sztokholmskiego. Ja sobie wypisałam, żeby o niczym nie zapomnieć, i jeden bardzo ważny objaw jest dla mnie cenny i o nim chcę zrobić osobny film. Proszę Państwa, przygnębienie, depresja, unikanie osób, chowanie się w domu, unikanie właśnie towarzystwa, ludzi, zamknięcie, małomówność, płaczliwość, depresję już powiedziałam, zespół stresu pourazowego, to są całe te wszystkie rzeczy. Dotyczy to też również koncentracji, kłopotów z koncentracją. Jedna bardzo ważna rzecz, o której nakręcę film, zagrożenie, poczucie strachu i lęku. Zdałam sobie sprawę, że musimy porozmawiać o strachu i lęku, które czujemy, i na ten temat zrobię kolejny film, bo mi umykają, wiele takich rzeczy umyka, a nie chcę robić filmów takich jak we wszystkich kanałach, Tylko chcę robić filmy takie stricte, które ja sama czuję serduchem, żebyście Państwo to wiedzieli. Więc wszystkie te objawy dają sygnał osobom, które mnie dzisiaj słuchają, niech dadzą sygnał, że coś z Wami jest nie tak i może w sensie nie jest nie tak, tylko coś złego się dzieje, że zamykanie się, samoizolacja, odcinanie się od osób bliskich, osób przyjaciół, znikanie, depresja, płaczliwość, brak skupienia się na wielu rzeczy, na jakiejś rzeczy, takie właśnie niewstawanie, są to objawy, być może są to objawy syndromu sztokholmskiego. Drodzy Państwo, mi osobiście zdanie sobie z tego sprawy, że jestem ofiarą tego syndromu sztokholmskiego i poznanie tych objawów, poznanie dlaczego tak się dzieje, za chwileczkę będziemy o tych wszystkich rzeczach rozmawiać po kolei, dało mi trochę siły, dało mi informację, że nic z moją głową nie jest źle, że po prostu padłam ofiarą pewnych nadużyć, padłam ofiarą czegoś, czemu nie jestem winna i co da się logicznie wytłumaczyć, bo tej logiki w naszym życiu bardzo mocno osób po narcystycznym zawłaszczeniu właśnie brakuje. Nam jest potrzeba takiej gałęzi, do której my się doczepimy i wyciągniemy się z tego gówna, w którym toniemy. Tylko jest nam potrzebne logiczne wytłumaczenie tego, co się z nami dzieje. Więc postaram się Państwu za chwileczkę logicznie wytłumaczyć, co się takiego wydarzyło, bo to mi dało rękę, to mi dało dłoń pomocną, żebym wiedziała, że ze mną jest wszystko dobrze. Tylko coś się naokoło takiego wydarzyło, że mi się sfiksowało. W sensie sfiksowało się moje życie i ono nie tak wygląda, jak powinno, a ze mną jest naprawdę wszystko dobrze. Bo ten przestrach, że z nami jest coś nie tak, że to my jesteśmy czemuś winni, coś nie tak zrobiliśmy, zasłużyliśmy na to, nie mamy wyjścia i tak dalej, powoduje, że błądzimy. Że nie potrafimy z tego wyjść i się kręcimy w kółko. Tutaj ku ciekawostce, ostatnio uczestniczyłam w takim szkoleniu, w którym dowiedziałam się, że ofiary przemocy psychicznej, bo o takiej na razie mówmy, bo fizyczna troszeczkę rządzi się minimalnie innymi prawami, tam są takie niuanse, ale od tej przemocy średnio, statystycznie po 7 razach udaje się ofierze naprawdę na stałe już wyjść. Więc dużo, prawda? Bardzo dużo. Zastanawiałam się, jak byłam na tym szkoleniu, to zastanawiałam się, ile razy mi to zajęło, więc chyba byłam powyżej statystyki. No cóż, więc daję sygnał, że drodzy Państwo, proszę nie mieć absolutnie do siebie żadnej winy, bo statystycznie 7 razy się odchodzi. Za 7 się dopiero udaje. Drodzy Państwo, dobrze, weźmy teraz na tapetę. Ja sobie przepraszam, żeby nie mówić chaotycznie. Wszystko sobie dokładnie układam. Drodzy Państwo, żebyśmy mogli mówić o syndromie sztokholmskim, muszą zajść w odniesieniu do przemocy narcystycznej 4 główne założenia. To jak Państwo zobaczą za chwileczkę, to dokładnie się pokrywa. Oczywiście we wcześniejszych wersjach mogą się Państwo spotkać z takim założeniem, że ofiary nie mogą się znać, tak? Że żeby zachodził syndrom sztokholmski, osoby nie mogą się znać. No, pojmanie na przykład, uwięzienie jakiejś osoby, którą złoczyńca porwał, no wiadomo, że jej nie znał, chyba że ją przez jakiś czas obserwował albo coś takiego, ale ja też odpowiadam na to pytanie, bo to dotyczy oczywiście osób, które zostały porwane. Natomiast zawłaszczenie narcystyczne jest dokładnie tym samym, bo narcyz, wchodząc z nami w związek, też też nas wcześniej nie znał. I to nie jest tak, że syndrom sztokholmski od razu ma miejsce, on ma dużo wcześniej, ale dla mnie to założenie, że nas nie znał, jest jak najbardziej prawdziwe, no bo nas nie znał. Narcyz wchodzi z góry założonym planem na nas i dla mnie jest to dokładnie takie pojmanie, bo on wie, co będzie chciał z nami zrobić. Dobrze, drodzy Państwo, co musi wystąpić? Przede wszystkim musi dla ofiary syndromu sztokholmskiego musi wystąpić realne zagrożenie swojego życia. Zgodzimy się, że taką rzeczą może być zagrożenie tego, że narcyz coś nam zrobi. Dużo osób, które już żyją dłużej z taką osobą, ma takie przeświadczenie, że on jest zdolny do wszystkiego. Nasz słynny pan jeżdżący po pijaku i straszący żonę, że popełni samobójstwo i że sobie już nie będzie musiała z nim radzić, no dokładnie jest takim zagrożeniem. To jest... My mamy świadomość, że to jest nieuchronność tej sytuacji, czyli że tak naprawdę nasz oprawca jest w stanie zrobić wszystko. My się go po prostu boimy. Może nas zaatakować, może nam zrobić coś złego, może zrobić coś złego dzieciom. Jest to realne zagrożenie. Drugim takim, taką sytuacją jest odruchy życzliwości, czyli nasze comebacki w bombardowaniu miłością, czyli temu, że po bardzo długim okresie degradacji, dewaluacji naszej osoby, narcyz nagle staje się milutki, tak? Bo potrzebuje tego właśnie takiego odruchu, żebyśmy my nie skapitulowały totalnie i nie uciekli. Więc odruchy życzliwości, jak najbardziej w przypadku przemocy narcystycznej, wiemy, że istnieją. Kolejnym trzecim takim syndromem, przepraszam, stwierdzeniem, że mamy do czynienia z syndromem sztokholmskim, jest przekonanie o możliwości ucieczki, czyli takie totalne nasze uwięzienie. Takim naszym przekonaniem są dzieci, religia, rodzina i uzależnienie finansowe. To są sytuacje, w których my mamy świadomość, że nie uda nam się przeżyć bez oprawcy, bez naszego narcyza, bo jesteśmy uzależnione finansowo. Bardzo często dochodzą też takie rzeczy pod sam koniec, jak szantaże, czyli na przykład narcyz nas nagrał, zrobił sobie jakiś podsłuch na waszym telefonie czy w domu i szantażuje was takimi rzeczami. To są typowe zachowania oprawcy, bo wiemy dobrze, że nagrywanie kogokolwiek, a potem szantażowanie, no to jest bardzo haniebny czyn, no przypisany takim osobom niespełna rozumu. Więc te wszystkie rzeczy powodują, że my mamy świadomość, że nie uda nam się uciec, że jesteśmy zależne, że jesteśmy bez wyjścia z tej sytuacji, czyli jest to takie zagrożenie. No i czwarty bardzo ważny punkt to jest izolacja od otoczenia, prawda? Bo osoby, teraz a za chwileczkę prześledzimy, izolacja od otoczenia, czyli to, co narcyz z wami robi przez bardzo długi czas, czyli odciąga was od rodziny, od znajomych, od przyjaciół, wszyscy są niefajni, wszyscy są nieciekawi, przeciwni im i tak dalej. Więc wszystkie te cztery cechy, zobaczcie Państwo, występowanie poczucia zagrożenia, odruchy życzliwości, izolacja i przekonanie o braku możliwości wyjścia. Wszystkie te cztery rzeczy to jest życie z osobą narcystyczną. Wszystko, o czym powiedziałam, dotyczy osób po narcystycznym zawłaszczeniu. Czyli nie trudno się domyśleć, że większość z nas pada takiemu syndromowi na kolana i nie potrafi z tego wyjść. Proszę, jak Państwo przeczytacie książki które w piątek Państwu polecę. Dzisiaj mogę powiedzieć o jednej niestety słabo dostępnej, ale wiem, że w bibliotekach ona jest i to prawie we wszystkich, bo ja przed nakręceniem tego filmu sprawdziłam dostępność tej książki. Nazywa się ona Skradzione życie. Jest naszej polskiej autorki, ale napisała ją Jaisy Dugard. To jest dokładnie dziewczynka, która w wieku 11 lat została pojmana, przez 18 lat więziona, gwałcona, urodziła dwie córki i bardzo mocno po całej sprawie związana była ze swoim prześladowcą. Co śmieszniejsze, to ze swoją żoną prześladowcy, tak? Z nią miała taki bardzo bliski kontakt, ale do tego stopnia, że jak ją policja znalazła, bo on się z dwoma córkami, które urodziła, oprawca pojawił gdzieś na jakiejś uczelni i chciał trochę im pokazać ten świat, ale coś nie pasowało, bo któraś z policjantek odkryła, że mężczyzna nie ma przecież dzieci, coś jest nie tak, i poprosiła go o dowody. Dziewczynki oczywiście nie miały dowodów, bo były urodzone w zamknięciu, więc ani nie były zarejestrowane, ani nic, i po nitce do kłębka doszły do uwięzionej Jaisy, która, proszę sobie wyobrazić, że kiedy została uwięziona, ona nie chciała powiedzieć, jak się naprawdę nazywa. Ona się cały czas posługiwała swoim nazwiskiem, które jej ofiara nadała. Więc proszę sobie wyobrazić, jak mocne zawłaszczenie i jak mocne przywiązanie do ofiary. Bardzo ważną rzeczą, którą muszę Państwu powiedzieć, jest powód, dlaczego ten syndrom sztokholmski występuje u ofiar przemocy. Dlaczego on w ogóle występuje? Jest to swoisty mechanizm obronny, w którym ofiara walczy o swoje życie. Czyli mając świadomość zagrożenia życia, bo mamy świadomość, że coś się może złego wydarzyć. Osoby, które stricte zostały porwane, na pewno też taką sytuację odczuwają. Organizm, mózg człowieka tworzy sobie taką barierę, w której sposób, w której chce się obronić, więc nawiązuje więź ze swoim prześladowcą, aby zminimalizować skutki dla swojej psychiki. Tak moim językiem to jest: tłumaczę sobie, dlaczego się wydarzyło to, co się wydarzyło, żeby mniej go to bolało. Bardzo często jest też taka sytuacja, przekonanie ofiar, to na to ofiary przemocy narcystycznej muszą zwrócić uwagę i ich najbliżsi. Jeśli słuchają mnie najbliżsi, to taka dla Was rada. Tutaj przypominam, przesympatyczny pan, który chce uratować swoją przyjaciółkę, to też dla niego tutaj to przesłanie. Drodzy Państwo, osoby, które są w syndromie sztokholmskim, bardzo często bronią swoich opraw, tłumacząc sobie tak, że osoba wchodząca z zewnątrz, czyli na przykład przyjaciel, mama, tata, rodzina, która mówi: słuchaj, to nie jest facet dla ciebie, on cię krzywdzi, on ci robi źle. Ofiara w tym momencie, która jest już w syndromie sztokholmskim, będzie broniła tej osoby i stawia, i to jest takie trochę zastąpienie w tym momencie następuje, bo ofiara zacznie uważać osobę, która chce jej pomóc, jako swoistego oprawcę, a swojego oprawcę będzie traktowała jako wybawiciela, czyli osoba, która chce pomóc, będzie przez ofiarę traktowana jako kogoś, kto, brzydko mówiąc, wchrzania się w jej związek, nie życzy jej dobrze i ona tego absolutnie nie rozumie, że ich łączy coś wyjątkowego, że ona na pewno chce to popsuć albo nie tak chce dla tego związku. I na to trzeba bardzo uważać i u siebie patrząc na to, jeżeli ktoś nam coś mówi, że może coś nie tak jest w tym związku, a my bezustannie bronimy tą osobę, to coś jest na rzeczy. to proszę się zastanowić, czy nie padacie Państwo właśnie syndromowi sztokholmskiemu. Kolejną taką bardzo charakterystyczną rzeczą jest usprawiedliwianie swojej ofiary, swojego kata. Czyli ponieważ bardzo często nawiązując taką bliską relację, w związek intymny z narcyzem, jest niczymżeż innym, jak tylko bliskim kontaktem. Narcyz bardzo często Wam się zwierza. Mówi Wam o swoich obawach, o swoich troskach, o swoich lękach i tak dalej. I Wy bardzo często usprawiedliwiacie go, on musiał tak zrobić. On został do tego zmuszony, tylko ja go rozumiem, cały świat go nie rozumie, on czasami musi się tak zachowywać, bo na przykład miał kiepskie dzieciństwo, bo na przykład właśnie jest tym narcyzem. Drodzy Państwo, tutaj bardzo, bardzo uwaga moja. Ja nie mówię Państwu o złym dzieciństwie, które oczywiście miało miejsce, Waszego narcyza, po to, żeby mu współczuć, tylko żeby Państwa edukować. To, że ktoś miał trudne dzieciństwo, z całym szacunkiem, myślę, że większość z nas miała różne gorsze, mniej gorsze, bardziej gorsze dzieciństwa, ale musimy sobie sami z tym radzić. Nikt z nas nie jest odpowiedzialny za to, że nasz narcyz miał kiepskie dzieciństwo. Nie mówię tego po to, żeby go bronić, albo żeby się nad nim litować, albo dawać Państwu argument do tego syndromu sztokholmskiego, że tylko Wy go rozumiecie, bo każdy dorosły człowiek ze swoim kłopotem zdrowotnym, psychicznym, fizycznym, jakimkolwiek kłopotem musi sobie radzić najbardziej sam. Może prosić ludzi o pomoc, ale nie obarczać ich swoim kłopotem. A już usprawiedliwianie kata przez ofiarę jest ewidentnym pokazaniem, że jesteśmy w jakiejś zażyłości niezdrowej i trzeba z tym zacząć coś robić. Więc drodzy Państwo, obserwujcie sami siebie i bardzo proszę uważać na to. Co jest najbardziej niebezpieczne oczywiście w tym syndromie sztokholmskim, no to są te odruchy życzliwości i to nas gubi w odejściu od narcyza, od osoby toksycznej, od psychopaty, ponieważ my mamy wrażenie, że to przywiązanie i ta więź, która się łączy kata z ofiarą, powoduje, że każdy drobny odruch życzliwości wytraktujecie już zrozumiał, już może być lepiej, a może coś i po czym znowu jest. Więc drodzy Państwo, zaklęte koło narcystyczne jest do przerwania, tylko, znaczy mam nadzieję, że tym filmem, którym Państwu mówię o tym, że jest taki syndrom i wiele osób ulega takiemu zaburzeniu, ulega takiej, bym powiedziała, iluzji, bo to jest iluzja obronna Waszego organizmu, Waszego mózgu. Wasz mózg po prostu się broni przed bólem, cierpieniem i przed degradacją, przed tym, że może, ponieważ czuje zagrożenie, się broni. Więc mam nadzieję, że jak sobie zdacie z tego sprawę, że ulegliście właśnie takim schematom syndromu sztokholmskiego, to bardzo mocno Wam to pomoże. Drodzy Państwo, jaka jest możliwość wyjścia z czegoś takiego, bo wyjść się z tego da, jak z każdego schematu iluzorycznego, z każdego takiego schematu da się wyjść. Pierwszym warunkiem jest przede wszystkim urwanie jakichkolwiek kontaktów z osobą, z katem, z osobą, która nas maltretuje, nami manipuluje. Nie mówię za mocno maltretuje, ponieważ to, co wyprawia narcyz ze swoją ofiarą, jest maltretowaniem, bo inaczej absolutnie tego nie można nazwać. On, aby dostać swój suplej, aby dostać swoje paliwo, robi wszystkie możliwe sztuczki i przede wszystkim nie pozwala Państwu być sobą. Nie pozwala być Państwu w pełni wolnym człowiekiem. Więc mam nadzieję, że jak poznacie to, to ułatwi Wam odejście, to Wam pomoże. Więc przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest zaprzestanie jakichkolwiek kontaktów z z katem. Boże, co ja z tą ofiarą? Zaprzestanie z katem. Musicie Państwo zaprzestać jakichkolwiek kontaktów. Wszystkie próby wywarcia na Was wpływu, zastraszania powodują, że nie wyzbędziecie się Państwo tego syndromu. Wbrew wszystkim takim Waszym strachom, że jesteście od niego uzależnieni, uwięzieni i tak dalej, kategoryczne zdanie sobie z tego sprawy, w czym jesteście, że to jest tylko i wyłącznie schemat kata ofiary, bo tego doznaliście, bo wasz mózg obronił was, zdanie sobie z tego sprawy powoduje, że wyjdziecie z tego naprawdę bardzo często bez żadnego szwanku. Natomiast trzeba sobie z tego po prostu zdać i to druga rzecz, która jest najważniejsza, to jest konsekwencja i wspomożenie z zewnątrz, czyli rodzina, przyjaciele, budowanie nowych relacji i psycholog albo psychiatra. W bardzo ciężkich sytuacjach oczywiście musicie się Państwo udać do psychiatry, który, no mam nadzieję, w szybki i mocny sposób Państwu pomoże. I przepracowanie tego tematu oczywiście z psychologiem, jeżeli, bo mi na przykład osobiście samo zdanie sobie z tego sprawy, że co to jest syndrom, przebadanie go, przeczytanie dwóch książek, zobaczenie filmów i pogodzenie się z tym tematem, czyli rzeczywiście tak było, tak, tutaj, tu i okej, pozwoliło mi uwolnić ten schemat. Bo to jest taka zapadka, ja to tak śmiesznie Państwu zobrazuję, jest to taka zapadka w głowie, która jak przeklikamy ją w drugą stronę, bo ona zrobiła cyk, blokadę ochronną, na zasadzie jestem teraz uległą ofiarą, nie mogę uciec, więc każdy mój ruch w prawo, w lewo powoduje, że mogę dostać obuchem w łeb, czyli nasz kat nas może zabić i organizm, mózg, świadomość, podświadomość broni, żebyśmy nie zginęli, więc my jesteśmy grzecznymi, posłusznymi robotami. Natomiast kiedy ja sobie z tego zdałam sprawę, odejście i zapomnienie i wyrzucenie tego tematu i uzależnienie bardzo szybko mi przeszło i zrobiło się dużo miejsca w mojej głowie i okazało się, że okej, po użalanie też jest bardzo ważną rzeczą i trauma po tym, natomiast sama świadomość, czemu uległam, bardzo mocno mi pomogła. I potem jest tylko konsekwencja. Czyli w momencie, kiedy mamy refresh i wrzucamy się z powrotem, to wracamy na tory. Okej, to było to. Okej, to było to. I takie trwanie w tym zero kontaktu, czyli nie. Słuchajcie, wiem, że są dzieci, że bardzo często jest tak, że nie możecie się kontaktować. Słuchajcie, ten kontakt naprawdę można ograniczyć do zera. Można go ograniczyć na zasadzie maili, można go ograniczyć do maili przez prawnika. Wszelkie odebrania dzieci, zabrania dzieci można poprosić babcie, dziadka, wujka, ciocie, siedzieć w samochodzie i niech przyjaciółka wyjdzie i odbierze dzieci. Naprawdę można to ograniczyć. Tutaj jest wasza konsekwencja, upór i zawziętość taka wewnętrzna, bardzo potrzebna w takim, jakby miejcie świadomość, że każdy kontakt z oprawcą, milszy, złośliwszy i tak dalej, powoduje odświeżenie tego syndromu. I to powoduje, że was odżywa coś takiego. Miejcie świadomość, że kiedy się z nim kontaktujecie, to wasz organizm nie jakby źle robicie dla swojego organizmu. To powoduje, że zdrowienie jest zatrzymane przez chwilę. To jest tak, jakby byście wchodziły świadomie w chmurę radioaktywną, o tak pięknie mogę to powiedzieć, w chmurę, bo ostatnio o Hiroshimie oglądałam, więc Wyobraźcie sobie, że wchodzicie, każdy kontakt z nim, każde spotkanie, każda wymiana spojrzeń czy czegokolwiek, to jest takie wasze wejście w chmurę radioaktywną, która wam totalnie nie służy i konsekwencje tego są w postaci poparzenia ciała, śmierci, w najgorszym wypadku, ale chmura radioaktywna powoduje ogromne straty dla organizmu. Dokładnie to samo się dzieje, kiedy osoba po syndromie sztokholmskim, któremu uległa, dalej kontaktuje się ze swoim oprawcą, dalej wchodzi z nim w interreakcję. To mniej więcej tak wygląda, więc może zdanie sobie z tego sprawy, że chmura radioaktywna nie jest dla nas absolutnie zdrowa i może zagrażać naszemu życiu, może to troszeczkę Państwu pomoże w tym, żeby tak zorganizować swoje życie, kontakty z dziećmi, kontakty, nie wiem, alimentacyjne, spotkania jakieś na ulicy czy cokolwiek, w taki sposób je zrobić, żeby tej chmury radio, żeby nie wchodzić w tą chmurę radioaktywną. Drodzy Państwo, coraz szybciej mi te filmy idą, z czego się bardzo cieszę. Jeszcze tylko przejrzę szybciutko, czy Państwu historię piękną opowiedziałam, mechanizm obronny Państwu przedstawiłam, chmurę radioaktywną Państwu powiedziałam, że 7 lat, że 7 razy odchodzimy, za 7 razem nam się udaje statystycznie. Syndrom sztokholmski omówiłam, wszystkie schematy, objawy też. Drodzy Państwo, ci, którzy macie przyjaciół, znajomych, rodzinę, która temu ulega i wiecie, drodzy Państwo, te osobniki po takim syndromie potrzebują bardzo Państwa wsparcia. Drodzy Państwo, mówienie do nich, jak to nie potrafisz odejść? No weź przestań, weź się nie wygłupiaj, co ty? Głupia jesteś, głupi jesteś, no co ty? Ktoś cię będzie krzywdził, a to robi. Drodzy Państwo, proszę tego nie robić. Ci ludzie potrzebują wygadać się, wytulić, wyczuć się bezpieczni. Takie tworzę polskie słowa dziwne, ale tak to czuję. Ci ludzie po prostu potrzebują bardzo mocnego oparcia. Dlatego ja ten kanał jako osoba po takich przeżyciach tworzę na zasadzie przytulenia Państwa, bo wiem, że tego potrzeba i niczego więcej. I za 10 razem Państwo zrozumieją, że droga do dobroci jest najlepszą drogą dla Państwa. Więc drodzy Państwo, którzy temu nie ulegacie, jesteście zaprzyjaźnieni, to wasza rodzina albo wasze dzieci, proszę po prostu wspierać te osoby. To też bardzo ważna rzecz, temu syndromowi sztokholmskiemu, proszę pamiętać, mogą ulegać wasze dzieci. Ostatni film, który publikowałam, ja też czuję, że muszę te tematy bardzo mocno rozbijać, bo ja to łapię, w cudzysłowie, bo to powoli zaczyna być moja praca, bo się psychologicznie też do tego szkolę, żeby i w zasadzie chyba tylko osobom po narcystycznym zawłaszczeniu będę chciała pomagać i w tym się szkolić jako psycholog. Więc ja czuję, bo ja to już wiem, że będę chciała rozdzielać te tematy na coraz mniejsze, bo nie każdy z Państwa rozumie i nie każdy widzi te drobne niuanse. Ja już je łapię, je widzę, ale myślę, że będę też Państwu tak wszystko rozkminiać na drobne czynniki. Więc drodzy Państwo, syndromowi sztokholmskiemu też ulegają wasze dzieci. Okej? I to tam jest jeszcze kilka innych syndromów, o których będę też rozmawiała, o wszystkich zaburzeniach potem zdrowotnych, o tym, jak nasze ciało na to reaguje. Wszystko będę Państwu mówiła, jak sobie z tym radzić. Fajnie, w piątek przedstawię całą listę książek, filmów na temat tego syndromu. Proszę się nie zapłakać przy tych filmach i przy tych książkach, bo naprawdę to są takie ciężkie tematy, aż krew się człowiekowi burzy i z oczu naprawdę, ja jak oglądam te filmy, tam jest jeszcze dziewczyna z pudełka, o matko, to jest po prostu straszny, straszny film, proszę sobie wyobrazić na faktach. Dziewczyna przez małżeństwo, dokładnie też pojmana, zawłaszczona, 20 parę godzin dziennie spędzała w pudełku, tam chyba było 2 na 2, spędzała w tym pudełku, wypuszczana tylko po to, żeby ją zgwałcić, żeby sobie tam mąż czy żona mogli poużywać, i z powrotem pakowana do pudełka. To są fakty i ja powiem szczerze, że włos na głowie się jeży. Dlatego, drodzy Państwo, zobaczcie, że ludzie po takim, i ta dziewczyna wyszła z tego zawłaszczenia, z tego pojmania, i sobie w życiu, o ile ostatni wywiad z nią oglądałam, radzi. Więc, drodzy Państwo, czymżeż jest zawłaszczenie narcystyczne? Jeśli ona z tego pudełka i z tak ogromnej przemocy wyszła, drodzy Państwo, wszystko należy do Was. Wszystko. Każda decyzja należy do Was. Nie ma takiej możliwości, żeby jakiś narcyzik dał Państwu tak popalić. To wszystko zależy od Was. Ze wszystkiego można wyjść. Naprawdę. I syndrom sztokholmski pomaga Państwu poukładać to wszystko i zdać sobie sprawę, że to tylko mechanizm obronny organizmu, waszej głowy, i teraz trzeba tylko tą klapkę, cyk, zdać sobie z tego sprawę i spróbować wyjść. Tym, którym idzie to troszeczkę gorzej i mają, bo różne są charaktery, różne są osobowości, jedni sobie lepiej radzą, drudzy sobie radzą gorzej, bardzo proszę o to, żeby szukały wsparcia w rodzinie, w dalszej części w psychologach i w psychiatrii, bo da się z tego wyjść, drodzy Państwo. Zawsze pomogę, zawsze Państwa wesprę, ale proszę pamiętać, że psychiatra czy psycholog, który jest od tego, da sobie z tym radę szybko. Jeśli jest już to bardzo, bardzo ciężki przypadek. W mniej poważnych przypadkach można to samemu przepracować. Drodzy Państwo, jak zwykle Państwa ściskam. Trudny to dla mnie dzisiaj temat, bo i książki, i własne wspomnienia, i mnóstwo rzeczy odżyło. Przełykam ślinę. Drodzy Państwo, pięknie Państwu dziękuję. Było mi jak zwykle miło Państwa gościć. Pięknie dziękuję za fajną drużynę, którą jesteśmy. Puszczam jutro, bo dzisiaj jest środa, puszczam jutro ten drugi film, który przegrał, więc zostanie też on opublikowany. No i cóż, do miłego następnego wyboru filmu. Pięknie Państwu dziękuję, życzę miłego wieczoru, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.